Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
Twardy Brexit zablokowany, ale chaos wokół wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wciąż trwa. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Wracamy z naszym magazynem europejskim po wakacyjnej przerwie i sprawdzamy, co dzieje się w Europie. Wciąż nie znamy składu nowej Komisji Europejskiej. Polsce może przypaść taka komisarza do spraw rolnictwa. Naszym kandydatem na komisarza jest Janusz Wojciechowski, obecnie audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, a wcześniej europoseł PiS zasiadający m.in. w Komisji Rolnictwa. Sprawdzimy, jakie zadania czekają na nowego komisarza. Zapytamy też, na jakie wsparcie z Unii mogą obecnie liczyć rolnicy. Oczywiście nie zabraknie też europejskich aktualności, o czym już teraz Robert Silski.
Flash europejski.
Dwie porażki Borisa Johnsona, twardy Brexit zablokowany, wybory na Wyspach wciąż prawdopodobne. Po dwóch wieczornych przegranych w Izbie Gmin brytyjski premier nie zdołał doprowadzić do przedterminowych wyborów. Wcześniej w wyniku buntu posłów utracił możliwość postawienia na twardy Brexit. Przegłosowana wczoraj ustawa zakazująca Borisowi Johnsonowi twardego Brexitu trafi teraz do Izby Lordów. Jej prace to formalność, choć można je opóźniać. Z opozycji płyną sygnały, że gdy lordowie zakończą pracę, a blokada twardego Brexitu stanie się prawem, będzie to gwarancja, jakiej chcą przeciwnicy premiera. Wtedy wyraziliby już zgodę na przedterminowe wybory. Większość analityków spodziewa się, że ich rozpisanie to kwestia tygodni. Komisja Europejska chce zająć się sprawą sytuacji w sądownictwie w Polsce na najbliższym spotkaniu unijnych ministrów 16 września. Wiceprzewodniczący komisji Frans Timmermans ma mówić o tym w ostatnim punkcie narady. Według polskich dyplomatów wniosek o informację dotyczącą sytuacji w sądownictwie jest nieuzasadniony i są to działania motywowane politycznie, bo żaden kraj nie domagał się dyskusji o Polsce. Nasi dyplomaci podkreślają, że komisja, która za kilka tygodni kończy urzędowanie, nie powinna się angażować w tego typu działania. Unijne sankcje dyplomatyczne wobec Rosji za aneksję Krymu zostaną przedłużone o 6 miesięcy do połowy marca. Tak zdecydowali ambasadorowie krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli, dowiedziało się Polskie Radio. By restrykcje weszły w życie, potrzebna jest jeszcze formalna zgoda unijnych rządów, co ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Przedłużenie sankcji oznacza, że na czarnej liście pozostaną separatyści z Krymu, podważający integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy, a także rosyjscy politycy i wojskowi. W sumie 170 osób będzie miało nadal zakaz wjazdu do Unii i zablokowane pieniądze w europejskich bankach. Tymczasem europosłanka Anna Fotyga zaprezentowała deputowanym Parlamentu Europejskiego raport na temat metod działania Rosji w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie. Raport powstał na podstawie dokumentów, które wyciekły ze skrzynki mailowej wpływowego doradcy Putina Władysława Surkowa. Z raportu wynika, że w wojnie przeciwko Ukrainie Rosja posługuje się takimi metodami jak kreowanie chaosu, przekupywanie lokalnych polityków, inspirowanie protestów i manipulowanie opinią publiczną. Profesor Giuseppe Conte, któremu prezydent Sergio Mattarella powierzył misję stworzenia nowego rządu, przedstawił skład swojego gabinetu. Ministrowie zostali zaprzysiężeni dziś rano. Po rozpadzie koalicji Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi 4 tygodnie temu kryzys rządowy został zażegnany. Nową koalicję rządzącą ruch utworzył z lewicową Partią Demokratyczną.
Rozmowa o Europie.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Naszym gościem jest wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, kilka dni temu Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie pomocy rolnikom, pomocy suszowej. Co to w praktyce oznacza?
Myślę, że to wsparcie ze strony Komisji Europejskiej jest tylko uzupełnieniem tego, co robimy w kraju. A najważniejsze jest to, że mamy suszę, mamy 1600 gmin, gdzie ta susza występuje, prawie 1900 komisji suszowych działających, 190 tysięcy rolników, które jest poszkodowanych i 3 miliony hektarów, które objęta jest susza. To wsparcie z Komisji Europejskiej jest tylko uzupełnieniem krajowego wsparcia, nad którym cały czas pracujemy.
No to zacznijmy od początku. Na jaką krajową pomoc będą mogli liczyć rolnicy?
W tej chwili najważniejsze są protokoły suszowe, które będą są podpisane przez wojewodę i przez rolników i to jest punkt wyjścia, aby złożyć po 15 września do Agencji Restrukturyzacji wnioski i te wnioski będą podstawą do naliczeń. Jeśli straty suszowe były powyżej 70%, wtedy kwota wsparcia wynosi 1000 zł do hektara. Jeśli mniej, myślę, że od 30 do 70%, wówczas stawka wsparcia jest 500 zł. Dla tych rolników, którzy byli ubezpieczeni. Dla tych, którzy nie byli ubezpieczeni, połowa tej stawki.
Panie ministrze, no dobrze, a w takim razie co z tą pomocą europejską? Co tutaj zostanie zaoferowane rolnikom?
Myślę, że tutaj będziemy otrzymywać wsparcie na odtworzenie potencjału produkcji. To wydłużone jest w czasie. Liczmy na siebie, a wsparcie unijne się pojawi. Będziemy o tym szczegółowo jeszcze mówić. Wczoraj był pan komisarz Hogan, była na ten temat rozmowa i przed ostatecznymi rozstrzygnięciami mamy dodatkowe wsparcie, ale liczmy na krajowe, bo ja bym chciał powiedzieć więcej. Kredyty obrotowe, umorzenia podatków, to co już rolnicy wiedzą, to umorzenia czynszu dzierżawczych, czy też odroczenie spłaty podatku, więc to są te kwoty, które są realnym wsparciem na dziś, tu i teraz, ale ważna jest jeszcze jedna rzecz. W sobotę Senat ostatecznie już zatwierdził, Sejm dzień wcześniej, ustawę, tak zwaną specustawę i od 15 października wypłacamy rolnikom zaliczki w procent płatności bezpośrednich. Co to oznacza? Że od 16 października do 30 listopada rolnicy otrzymają na konta 70% wielkości kwoty z płatności bezpośrednich i płatności obszarowych na ten rok, na rok 2019. To jest bardzo ważna informacja. Jak pozbieramy te wszystkie rzeczy, rolnicy odzyskają chociaż w części zdolność kredytową. To jest bardzo ważne.
A co z dopłatami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? Tutaj także mówiło się o tym, że te zaliczki mogą być wypłacane.
Uruchamiamy to i w tej chwili już są procedury stworzone i zapraszamy rolników do tego, aby korzystali z tego wsparcia. Doradcy rolniczy i Agencja Restrukturyzacji. Rolnicy wiedzą, gdzie się zwrócić i potwierdzam, pracujemy nad tym, żeby to sprawnie funkcjonowało i agencja tutaj jest do tego gotowa.
Dotyczy to, jak rozumiemy, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, dopłat ONW, dotacji do rolnictwa ekologicznego.
Mam dobrą wiadomość dla rolników, tak jest, to są tak zwane płatności obszarowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale my też mówimy o płatnościach bezpośrednich, czyli tych stawkach do hektara, bo to są pierwszy filar i płatności z tak zwanego drugiego filaru. Ale mam jeszcze jedną ważną wiadomość dla rolników ekologicznych, prowadzących gospodarstwa ekologiczne. Certyfikacja musi się zakończyć 1 października, więc nie tak jak w poprzednich latach do 30 listopada, a więc też otrzymają już zaliczki od 15 października 85%. Dla tej grupy płatności obszarowej podnosimy jeszcze wielkość z 70 do 85. Robimy wszystko, co możliwe, żeby rolnicy mieli zabezpieczenie na jesieni, na płynność finansową. Proszę mi wierzyć, że te działania są intensywne.
Panie ministrze, pojawił się także taki pomysł, aby odstąpić od wymogów praktyki zazielenienia. To ma na celu m.in. przecież zwiększenie dostępności paszy, te praktyki dotyczące zazielenienia. Na czym to odstępstwo miałoby polegać?
Także rolnicy nie będą zobowiązani poplonów ścierniskowych w terminach, które są wyznaczone. Po prostu tam, gdzie działa siła wyższa i tam, gdzie jest pewna, jakby powiedzieć, zdrowy rozsądek przy tego typu występowania anomalii pogodowych, jakie jest, jest oczywiste, aczkolwiek my musimy zawsze mieć tutaj zgodę Komisji Europejskiej, co jest dla nas naturalne. Te rozmowy są już domknięte, natomiast ważne, żeby agencja też to respektowała i rolnicy nie będą aż tak ściśle kontrolowani, że w terminach po żniwach określonych agrotechnicznie, jak do tej pory, będą musieli wysiewać poplony ścierniskowe, poplony po uprawach głównych. Więc tutaj podchodzimy do tego bardzo racjonalnie, przyjmując element siły wyższej. To jest oczywiste.
Panie ministrze, które regiony Polski zostały dotknięte najbardziej suszą?
Powiem tak, Pomorski oszczędziła susza w tym roku.
No, mamy rolnicy tutaj... mają trochę inne zdanie na ten temat?
3000 gospodarstw prawie jest dotkniętych, ale patrzmy na to obiektywnie. Są 100% 65 tysięcy, 70 tysięcy w wielkopolskim województwie, lubuskie, łódzkie, skala kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie. To te mogłem pominąć części, ale obiektywnie muszę powiedzieć z danych, które posiadam, ale też z rozmów z rolnikami z pomorskiego województwa. Mamy 40 gmin, które są komisje, gmin, w których jest stwierdzona susza na 120, z tego 354 komisje, czyli tych komisji trochę jest. Szacujemy, że około 3000 rolników, gospodarstw rolnych jest dotkniętych. To relatywnie oczywiście jest dużo dla każdego z gospodarstwa. 3000, ale w skali województwa uważam, że nie jest dramatycznie. Nie ma takiego zapaści. Nie ma zapaści.
Panie ministrze, rozmawiając ostatnio na przykład z rolnikami z Żuław, usłyszałem, że u nich komisji szacujących straty nie ma, ponieważ według wskaźników dotyczących wilgotności u nich tej suszy nie było. Choć oni, jeśli weźmiemy pod uwagę plony, tę suszę w rzeczywistości odczuwają, bo plony są o czasami 60, o 70, o 50% niższe od takich plonów średnich z minionych lat.
Rozumiem rolników i sam jestem rolnikiem, sam prowadzę gospodarstwo i dotyka mnie to. Zgadzam się z nimi, że ten system szacowania strat, ten system monitoringu suszy już po kolejnym czwartym roku, przecież to jest kolejny czwarty, a właściwie kolejny któryś rok, czwarty, kiedy jestem w resorcie rolnictwa, dotyka susza i one już nie przystają do rzeczywistości. A jeśli susza występuje, a tak też jest w moim przypadku, mojego gospodarstwa, na glebach lepszych, a to, co pan redaktor powiedział, na Żuławach, zbliżamy się do granicy takiej bardzo, jakby to powiedzieć, trudnej, do granicy, na której już na dobrych glebach, gdzie ta woda jest zatrzymywana, zaczyna jej brakować, że to, co jest uzupełniane w opadach, dalej powoduje spadek wody. I pierwszym, podstawowym, kluczowym priorytetem dla resortu jest odbudowanie, zatrzymanie tego dramatu, który się dzieje. I dlatego też, jeśli chodzi o szacowanie suszy, wracając do pierwszego pańskiego pytania, i Żuławy też powinny mieć inny system szacowania, aby to weryfikować, myślimy o tym, to inne, to nowe mówi się teledetekcja, czyli satelitarny, szybki system szacowania. Potrzebujemy rok, dwa, żeby to wdrożyć. W tej chwili robimy badania pilotażowe, żeby później przenieść to na cały kraj.
Bo bardzo często przecież rolnicy zwracają uwagę na to, że na jednym polu sytuacja jest w porządku, prawda? Tej suszy nie ma, a kilkaset metrów dalej z różnych względów, no już ta susza daje się we znaki.
Zgadzam się, potwierdzam i szukamy rozwiązań. Jeszcze raz powtórzę, wieloletnie jak gdyby sytuacje, które są ze zmianą klimatu, żyjemy w okresie przejściowym, w okresie pogłębiającego się właśnie deficytu wody. I to jest wspólne, wręcz powiedziałbym już narodowe wyzwanie, racja stanu dla rolnictwa polskiego. I to będzie jeden z głównych celów też w nowej okresie zarządzania rolnictwem, aby to zmienić. Mamy program, program się nazywa Stop Suszy.
Panie ministrze, na koniec zmienimy temat. Zapytam pana o Janusza Wojciechowskiego, który ma być naszym komisarzem do spraw rolnictwa. Jak zapatruje się pan na tę propozycję?
Lepszej rzeczy nam się nie mogło wydarzyć. Polska jest liczącym się krajem europejskim i to jest na to dowód, że tak jest, że nasze kilkuletnia współpraca z komisją, z dotychczasowym komisarzem Hoganem, z kreowaniem polityki rolnej, wspólnej polityki rolnej, z planowaniem jej, no przybiera ten charakter, że pan Wojciechowski, który jest Janusz Wojciechowski, który jest bardzo dobrym kandydatem, z doświadczeniem, w sprawach rolnych zna się doskonale, był też w Parlamencie Europejskim wiceprzewodniczącym Komisji Rolnej, w tej chwili w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, czyli takim niku europejskim. Lepszego kandydata i lepszej sytuacji nie mogło nam się zdarzyć. To jest budujące i to też jest silne wsparcie dla polskiego rolnictwa i polskiego resortu.
No właśnie, czy polski rolnik skorzysta na tym, że Janusz Wojciechowski być może będzie komisarzem, czy jednak tam to ogólnoeuropejskie spojrzenie będzie dominowało?
Jako osoba, która w resorcie nadzoruje sprawy wspólnej polityki rolnej i aktualne programowanie, wiem, że będzie obarczony pewnymi ramami prawnymi, będzie musiał dbać o interesy wszystkich krajów, ale będzie, myślę, tak jak poprzednik też, starał się zachować pewne proporcje i tu negocjacje wieloletnich ram finansowych, to ustalanie kierunków, że redystrybucja środków, żeby więcej środków trafiło do mniejszych i średnich gospodarstw, następnie młody rolnik i żeby gospodarstwa nie upadały, nie likwidowały. To są zasadnicze rzeczy, które dla Polski są ważne i doskonale rozumiejąc polskie rolnictwo na pewno będzie dla nas wsparciem. No powiem, że dużo pracy przed nami i aby to się wydarzyło, bo pamiętajmy, Parlament Europejski musi odpytać, zobaczymy, czy będzie jedynym kandydatem, ale jestem przekonany, że jest bardzo dobrym i pogodzi wszystkie interesy europejskie, bo to też jest taki charakter pracy.
A mówił o tym Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra. Que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
ABC Unii.
EJAK, Europejski Komisarz do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiada za nadzorowanie wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej.
W jego kompetencji leży nie tylko przygotowywanie zasad dotyczących wypłacania dopłat bezpośrednich funduszy na rozwój obszarów wiejskich, ale też decydowanie, czy i kiedy uruchomić rezerwy w razie kryzysu w rolnictwie.
Określa też, w jaki sposób rolnictwo europejskie może być bardziej energooszczędne i przyczyniać się tym samym do obniżenia emisji dwutlenku węgla.
Bierze również udział w negocjacjach umów handlowych, dbając o interes europejskich producentów rolnych. Proponuje przepisy związane z łańcuchem dostaw czy niesprawiedliwych praktyk wielkich sieci handlowych.
Eurotrendy, styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Za nami 1 września i początek roku szkolnego, a jak wygląda edukacja w Grecji? Oto Teofanisa Mitsoulasa pytała Dominika Raszkiewicz.
Polsce szkoła podstawowa, niedawno jeszcze gimnazja, teraz już tylko licea. A jak jest w Grecji? Jakie etapy edukacji przewidziano w systemie edukacji?
W Grecji to jest tak, mamy 6 lat szkoła podstawowa, później mamy 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum. Po liceum to jest studia, no oczywiście zależy co ktoś studiuje, to są 4 lub 5 lat studia i ewentualnie praca podyplomowa albo jakiś semestr za granicę. Ale typowe standardowo to są 12 lat.
Czy po każdym etapie edukacji, podobnie jak w Polsce, jest jakiś ważny egzamin, żeby jednak przejść do tego kolejnego miejsca, do tej kolejnej szkoły?
Tak, to jest to samo w Grecji akurat i mi się wydaje, że to jest kwestia unijnych przepisów, bo kiedyś nie było tak, kiedyś to był tylko, mieliśmy takie egzaminy między gimnazjum i liceum i później oczywiście matura po liceum. Teraz no akurat to jest za każda klasa, na przykład od pierwszej do drugiej klasy gimnazjum albo od drugiej do trzeciej i tak dalej, to są takie poważne egzaminy, tak.
Wspomniał pan o maturze, to ja o maturę jeszcze zapytam, czy to jest tak samo jak w Polsce taki ważny egzamin, czy mówi się o nim, że to jest sprawdzian dojrzałości, egzamin dojrzałości?
Powiem tak, jak ktoś skończy teraz liceum, ma swoją maturę, skończy liceum i chce dalej studiować, musi mimo to panelinie się nazywa, to jest taki egzamin, który na przykład zdają wszystkie, albo muszą brać udział wszystkie studenci, albo przyszłe studenci, to znaczy powiem przykład teraz, że jako z uniwersytet mając 1000 mniejsze dla studentów i recenzji są 2000, no niestety muszą dać tego egzaminu, żeby te pierwsze lepsze 1000 mogą chodzić dalej do studia. Pozostałe mogą oczywiście studiować coś, które nie potrzebuje tyle punktów, albo czekać kolejny rok, żeby zdać jeszcze raz taki państwowy egzamin, żeby zaczynać studiować.
Ale to jest odpowiednik matury? Czy matura jest jeszcze oprócz tego, czy to jest właśnie matura grecka?
Nie, to jest raz, to jest matura i później po maturze to są te egzaminy, które, mówię, każdy, który chce studiować, musi niestety wziąć.
Czy to jest związane właśnie z tą dziedziną nauki, którą zamierzamy studiować?
Dokładnie tak. To znaczy, jak ktoś chce studiować inżynierik na przykład, te egzaminy to są matematyka, fizyk, chemia i ewentualny język oczywiście greckiego lub język angielskiego lub niemieckiego. Jak ktoś chce na przykład studiować medycynę, no wiadomo, że to jest łaciński, starożytne greckie i pozostałe takie rzeczy, które potrzebuje na tych studiach. Kto chce studiować prawo, wiadomo, z greckiego, socjologia, filozofia ewentualnie. No zależy kto, co chce studiować, to są te egzaminy.
Czym żyje Europa?
Papież Franciszek wysłał skrzynkę wina watykańskim strażakom w podziękowaniu za uwolnienie go w niedzielę z windy w Pałacu Apostolskim, w której utknął na 25 minut, gdy jechał na modlitwę Anioł Pański. O prezencie informuje dziennik Il Messaggero. Rzymska gazeta podała, że dziennikarze towarzyszący Franciszkowi w podróży do Mozambiku nawiązali w rozmowach z nim do niecodziennego zdarzenia z niedzieli, gdy spóźnił się na południową modlitwę Anioł Pański i przeprosił za to wiernych, tłumacząc, że prawie pół godziny spędził zamknięty w windzie, która stanęła z powodu spadku napięcia. Bogu dzięki przybyli strażacy, za co bardzo im dziękuję i po 25 minutach uruchomili windę, dodał. Papież poprosił wszystkich o brawa dla strażaków. Później Franciszek powiedział jednemu z dziennikarzy, że w dowód wdzięczności wysłał strażakom wino. Władze Danii poinformowały, że za 11 milionów koron wykupią ostatnie 4 cyrkowe słonie w kraju. Rząd planuje do końca roku wprowadzić zakaz wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach. Słonie mają trafić do ogrodu zoologicznego, który zaproponuje najlepsze warunki. Jedynymi dzikimi zwierzętami, które mogą być obecnie wykorzystywane w cyrkach w Danii, są właśnie słonie, a także zebry i lwy morskie. Mogens Jensen, minister do spraw gospodarki żywnościowej, rybołówstwa, równouprawnienia i współpracy nordyckiej, poinformował, że zakaz wykorzystywania wszystkich dzikich zwierząt w cyrkach ma wejść w życie pod koniec tego roku. Pozostajemy przy temacie zwierząt. Dwie maleńkie pandy przyszły na świat w berlińskim zoo. Poinformowały władze ogrodu zoologicznego, w którym takie wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy. Zarówno mama, jak i potomstwo czują się dobrze i odpoczywają. Meng Meng została mamą i to od razu podwójną. Jesteśmy tak szczęśliwi, że brakuje nam słów, przekazało zoo na Twitterze. Odwiedzające zoo na razie nie zobaczą Meng Meng i jej młodych. Mogą za to bez przeszkód podziwiać szczęśliwego tatusia, ponieważ wśród pand ojcowie nie biorą udziału w wychowywaniu potomstwa. Młode pandy rodzą się ślepe i pokryte rzadkim włosiem. Dorosłe osobniki ważą od 75 do 115 kg.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.